27 stycznia 1990 roku miał miejsce ostatni zjazd komunistycznej PZPR, w trakcie którego podjęto uchwałę o jej rozwiązaniu. Historia PZPR zaczęła się dokładnie 28 grudnia 1941 roku, gdy na polecenie Stalina w okupowanej Polsce wylądowała tak zwana Grupa Inicjatywna, która miała tworzyć PPR. W kolejnych latach wojny szeregi PPR zasilane były przez kolejne grupy komandosów zrzucanych przez sowieckie samoloty. Ale PPR nie mogła liczyć na poparcie polskiego społeczeństwa, które postrzegało ją jako sowiecką agenturę. Sytuacja uległa zmianie dopiero w lipcu 1944 roku, gdy Armia Czerwona wkroczyła na tereny Polski Lubelskiej. Dzięki wsparciu Sowietów, PPR mogła wystąpić w roli nowego gospodarza i przejąć władzę. Sfinalizowanie tego procesu nastąpiło w wyniku sfałszowania wyników referendum z 30 czerwca 1946 roku oraz wyborów do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku. W grudniu 1948 roku PPR wchłonęła PPS i przekształciła się w PZPR. Partia ta zaczęła wówczas kontrolować wszystkie dziedziny życia państwa. W kraju panował terror UB, w więzieniach siedziały tysiące Polaków, a kara śmierci była wówczas codziennością. Sytuacja uległa zmianie w październiku 1956 roku, gdy zaczęła się w Polsce destalinizacja. Frakcję sowiecką zastąpiła wówczas frakcja rodzimych komunistów z Władysławem Gomułką na czele. W efekcie zluzowano nieco system, wypuszczając tysiące więźniów i obiecując jego dalszą liberalizację. Ale ta polityczna odwilż już w 1957 roku stała się przeszłością. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, Władysław Gomułka, powrócił do twardej dyktatury partii. Najpierw rozprawił się z wrogami wewnątrz samej partii. Frakcja Puławian, skupiająca działaczy z żydowskim rodowodem, która pełniła rolę dogmatyków i stalinowców, a po roku 1956 optowała za reformą systemu, została zepchnięta na margines. Z kolei skupiająca w większości działaczy chłopskiego pochodzenia frakcja Natolińczyków zbliżyła się do Gomułki. W połowie lat 60. do gry o władzę w partii włączyły się dwie nowe frakcje – partyzantów i tak zwana Grupa Śląska. W tej pierwszej kluczową rolę odgrywał pułkownik Mieczysław Moczar. Z kolei przywódcą Grupy Śląskiej był Edward Gierek, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. Partyzanci uchodzili za narodowych komunistów, z kolei Grupa Śląska miała opinię pragmatyków. Jednak to partyzanci rządzili w PZPR, a nie Grupa Śląska. Marzec 1968 roku i antysemicka czystka były kulminacyjnym momentem rządów frakcji partyzantów w partii. Wydarzenia, do jakich doszło na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku, zmiotły ze sceny partyzantów i samego Gomułkę. Do władzy doszła więc Grupa Śląska. Jej lider, Edward Gierek, został nowym pierwszym sekretarzem PZPR. Dekada Gierka na pewno odmieniła PZPR. W partii doszło do władzy młode pokolenie, urodzone już po wojnie. Gierek zaciągnął kredyty na Zachodzie i rozpoczął wielkie inwestycje przemysłowe. Ale już po paru latach polityka ta uległa załamaniu. Rosło niezadowolenie społeczne, którego wyrazem były między innymi robotnicze bunty w Radomiu i Ursusie, do jakich doszło w czerwcu 1976 roku. Polska zaczęła pogrążać się w gospodarczym kryzysie. W sierpniu 1980 roku wybuchły strajki na Wybrzeżu. To one zmiotły ekipę Edwarda Gierka. Do władzy w partii doszła ekipa twardogłowych dogmatyków. Pierwszym sekretarzem PZPR został Stanisław Kania. Partia szykowała się już wówczas do rozprawy z Solidarnością, która narodziła się w wyniku strajków na Wybrzeżu w sierpniu 1980 roku. W październiku 1981 roku Kanię zastąpił generał Wojciech Jaruzelski. 13 grudnia 1981 roku Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego, obwołując się przewodniczącym Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Zdelegalizowano opozycję i aresztowano jej liderów. Partia została oczyszczona z ludzi niepewnych. Zaczęła się dekada rządów Jaruzelskiego, którą naznaczyły represje wobec działaczy podziemnej Solidarności i Kościoła. Mord na księdzu Jerzym Popiełuszce, kapelanie Solidarności, stał się najbardziej czytelnym symbolem tej polityki. Nic dziwnego, że Polska była coraz bardziej izolowana na arenie międzynarodowej. Ale jeszcze gorszy był pogłębiający się z roku na rok kryzys gospodarczy, który w sierpniu 1988 roku przybrał wymiar katastrofy. W tej sytuacji kierownictwo PZPR postanowiło zainicjować rozmowy z opozycją. Spotkania w podwarszawskiej Magdalence i porozumienia Okrągłego Stołu otworzyły drogę do politycznych i gospodarczych zmian. Ale PZPR nadal zachowywała kontrolę państwa. Rzeczywistość jednak szybko okazała się przewrotną. W pierwszej turze nowych wyborów do Sejmu i Senatu, jaka miała miejsce 4 czerwca 1989 roku, PZPR poniosła sromotną klęskę. Ale wówczas z odsieczą przyszli jej liderzy opozycji. Zmieniono ordynację wyborczą tylko po to, aby PZPR mogła obsadzić w Sejmie 65% mandatów, jakie gwarantowało jej porozumienie Okrągłego Stołu. Tak czy inaczej, wybory z 4 czerwca 1989 roku okazały się dla PZPR totalną porażką. W jej szeregach zaczął postępować rozkład. Było jasne, że PZPR nie jest już w stanie dalej funkcjonować w dotychczasowej formule organizacyjnej. I dlatego zaczęły przeważać głosy, aby rozwiązać partię. I 27 stycznia 1990 roku, podczas ostatniego zjazdu PZPR, stało się to faktem. Tak zakończyła się epoka komunistycznej PZPR.